Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulecinski, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wydarzeniach sprzed 100 lat, no i trochę też o wydarzeniach późniejszych, czyli porozmawiamy o traktacie wersalskim i jego konsekwencjach także dla miejsc, które nas otaczają, czyli Pomorza i Gdańska. Doktor Jan Daniluk z Uniwersytetu Gdańskiego moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, który, mówiąc najkrócej, legalizował zaistnienie Polski na mapie świata, w tym sensie z perspektywy Polski ważne wydarzenie. Określił też w dużym stopniu nasze relacje z zachodnimi sąsiadami, czyli tak naprawdę głównie z Niemcami.
Zgadza się, no traktat wersalski był, podpisanie jego w czerwcu 1919 roku było oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem, który uporządkował, oczywiście może to nie jest najlepsze słowo, ale na pewno ustawił stosunki w całej Europie międzywojennej w dużym mierze, albo nakreślił, może dokładnie rzecz mówiąc, warunki, w jakich te granice miało ostatecznie w najbliższych latach się dookreślić. No bo jest to kluczowe wydarzenie, mija 100 lat od tego momentu i jeżeli się mogę z Państwem, słuchaczami podzielić taką refleksję, mam wrażenie, że mimo wszystko mało się o tym mówiło w ostatnich dniach, a jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w historii Europy, nie tylko naszego państwa.
Ja w moim programie rozmawiałem o wydarzeniach związanych z końcem I wojny światowej i muszę powiedzieć, że takim zaskakującym elementem, ale wyjaśnialnym jest to, co się zdarzyło tak naprawdę pomiędzy październikiem 1918 roku a czerwcem 1919 roku. Przypomnijmy, że traktat wersalski głównie zajmował się kwestiami niemieckimi w tych kolejnych konferencjach, których rozmawiano o innych pokonanych państwach centralnych. Decydowano o kształcie granic i różnych innych rzeczy. Przypomnijmy, Saint-Germain to jest Austria, Trianon to są Węgry. Tu akurat nazwa bardziej znana, bo premier Orban bardzo popularyzuje nazwę Trianon. No i Turcja też kiedyś przy okazji dyskusji na temat tych lat po I wojnie światowej rozmawialiśmy w tej audycji na temat dramatycznych wydarzeń, które wokół tej próby narzucenia Turcji warunków pokojowych
się... konfliktu, który następnie wybuchł i kolejnego traktatu.
To prawda, ale Wersal to są głównie Niemcy. I mówię o tym zaskoczeniu. Niemcy były krajem, które oczywiście musiały już zawrzeć ten rozejm 11 listopada 1918 roku, bo te możliwości dalszego prowadzenia wojny głównie z powodu klęski i sojuszników właściwie nie istniały, ale Niemcy, mówiąc najkrócej, jeszcze wtedy robiły wrażenie kraju, który właściwie tę wojnę wygrywał. Panowali Niemcy nad całym wschodem, który podbili przy okazji tego wszystkiego, co zdarzyło się po rewolucji sowieckiej. Żołnierze alianccy nie weszli jeszcze na terytorium Niemiec na zachodzie. Rewolucja była tym czynnikiem, który doprowadził do tego, że Niemcom tak surowe warunki podyktowano w czerwcu 1919 roku?
To byłoby zbyt duże uproszczenie. To, w jakie warunki przedstawiono stronie niemieckiej, bo przypomnę, że strona niemiecka nie brała udziału w samych obradach konferencji paryskiej, bo to też warto może podkreślić, traktat wersalski był wynikiem obrad konferencji paryskiej, która zaczęła w Paryżu, jak sama nazwa wskazuje, działać. Została oficjalnie otwarta 18 stycznia. Strona niemiecka nie brała udziału w samych obradach, im tylko przedstawiano warunki. Należy powiedzieć, że te postanowienia traktatu wersalskiego były oczywiście wypadkową i to szeregu procesów. Jednym z nich jest oczywiście widmo rewolucji bolszewickiej i tego, w jaki sposób w części tego kraju w społecznościach te hasła wówczas znajdowały zwolenników i to niebezpieczeństwo z perspektywy państw zachodnich, mocarstw zachodnich, rozprzestrzenienia się tej, Węgry, tak? Rozprzestrzeniania się rewolucji. Z drugiej strony oczywiście kwestii szerszej, a więc patrzenia perspektywicznego, na ile ten pokój, który tutaj jest opracowany, będzie trwały i zapobierze tej ponownej wielkiej wojnie. Tutaj myślę, że... No i także szereg innych kwestii. Kwestia samostanowienia, internacjonalizacji rzek. No i oczywiście też zmagania między tą główną trójką tak naprawdę rozgrywających, a więc przede wszystkim Francją, Wielką Brytanią, a także tu tutaj Amerykanami.
Tylko... Wątek ukarania Niemiec za pierwszą wojnę światową odgrywał rolę w tej surowości warunków, które podyktowano Niemcom?
Tak, przy czym tutaj też inaczej na to patrzono z perspektywy zarówno Londynu i Paryża, o czym pewnie za chwilę jeszcze powiemy. Ja tylko chciałem tutaj wspomnieć, jest takie ciekawe wspomnienia, czy taka zdanie, które powiedział jeden z brytyjskich, jeden z łącznie 10 tysięcy uczestników tejże konferencji, bo była cała masa, akurat dyplomata brytyjski Harold Nicholson, który zachował się jego zdanie, który mówił, że mówiąc o tych pracach podczas konferencji paryskiej, że my tutaj, czyli ci dyplomaci, nie tworzymy zwykłego pokoju, pracujemy nad pokojem wieczystym, więc ta świadomość doniosłości tej chwili, a z naszej perspektywy dzisiaj, 2019, jakże ułomnego tak naprawdę konstruktu i obarczonego wieloma pierworodnymi grzechami, które doprowadziły do szeregu konfliktów i zmagań przez całe dwudziestolecia, a ostatecznie do wybuchu II wojny światowej. Te słowa mogą brzmieć może nieco śmiesznie, ale wtedy oczy świata były skupione na Paryżu. To 10 tysięcy ludzi brało w tych obradach, 58 różnych komisji, 500 dziennikarzy raportowało na bieżąco. Wtedy, przypominam, zaczęła się ta ekspansja w ogóle języka angielskiego w dyplomacji i stosunkach międzynarodowych, bo...
Nie wszyscy znali francuski.
Tak, język francuski, który był tą łaciną, że tak powiem, tą nową łaciną, językiem dyplomacji, stosunków międzynarodowych, on oczywiście pozostał jeszcze nim w okresie międzywojennym, ale ten triumfalny pochód języka angielskiego, który dzisiaj chyba nie podlega żadnej dyskusji, w dużej mierze zaczął się właśnie podczas konferencji paryskiej.
No to teraz jeszcze przypomnijmy o ważnym wydarzeniu trochę wcześniejszym, czyli przypomnijmy o tym, co odgrywało ważną rolę, czyli to były te 14 punktów prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Czy to było tak, że one były jakąś taką biblią, wedle której próbowano ten pokój pisać?
Ja bym tak tego nie określił. Znaczy, zacznijmy od tego, że słynne orędzie Woodrowa Wilsona nie było pierwszym ważnym, chociaż faktycznie chyba dzisiaj najbardziej tak utrwalonym wydarzeniem, które wytyczało pewne ramy, powiedzmy, czy pewne pryncypia, którym miały się te mocarstwa zwycięskie, Ententa, mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone, kierować podczas układania tego pokoju na nowo na gruzach Europy, przy którym się przywinął walec pierwszej wojny. Już wcześniej, bo to już na początku 1917 roku, także Wilson w innym miejscu, w innej okazji zapowiadał między innymi, że przyszłe państwa, przyszła Europa musi mieć między innymi na przykład Polskę, tak, z dostępem do morza. I to może warto o tym wspomnieć, że nie bez powodu w lutym 1917, a więc mniej więcej kilka tygodni po takim pierwszym wyraźnej wypowiedzi administracji amerykańskiej, władze Gdańska, magistrat, zaczął opracowywać pomysł, w jaki sposób, tak, w kontekście takiej szerszej perspektywy, zadośćuczynić temu żądaniu, bo spodziewano się, że prędzej czy później jakaś Polska powstanie. Przypomnę, to jest parę miesięcy po akcie 5 listopada i spodziewano się, że ta jakikolwiek jeszcze będzie w przyszłości Polska odrodzona.
Czy tworzyć ją będą państwa centralne, tak, czy zwycięzcy alianci?
To oczywiście kwestia dostępu do morza, i to sobie wszystkie strony zdawały sprawę, będzie jedną z kluczowych, bo to było logiczne, że państwo musi posiadać możliwość dostępu do morza, prowadzenia handlu, etc. I wtedy właśnie po raz pierwszy pojawił się pomysł pewnego zmiany, powiedzmy, statutu Gdańska. I przypomnę, to była inicjatywa samych niemieckich władz Gdańska, aby w przyszłości, jak będzie rozbudowywany port, bo miał być, taki port północny, powiedzmy, na zewnętrzny, będzie tam wydzielona, będzie zaplanowany port polski. I uprzedzając kolejność wydarzeń, do maja 1919 roku, czyli ponad dwa lata, strona gdańska kilkukrotnie, strona gdańska, potem strona w ogóle niemiecka, rozwijała ten pomysł, dając jakby coraz większe prawa, przywileje przyszłej Polsce czy Polakom.
No tak, ale tutaj to jest pewien ważny aspekt. My specjalnie nie lubimy, jak nam się tu przypomina, ale tak naprawdę było kilka konkurencyjnych pomysłów na tworzenie tej odrodzonej Polski, które się przewijały w okresie I wojny światowej. No i jeśli mógłbym zaryzykować, był ten niemiecki pomysł na tę Polskę, który znajdował w sobie tą emanację właśnie w deklaracji dwóch cesarzy. Czy w ogóle w tym wszystkim, co były pewnymi faktami politycznymi wokół funkcjonowania Rady Regencyjnej i tego wszystkiego, co dzieje się w Warszawie w roku 17 i 18. No i mieliśmy ten pomysł aliancki, no, którego emanacją było no, między innymi to, co powiedział w swoim orędziu Wilson, mówiącym o tym, że będziemy tę Polskę tworzyć i tam się też pojawia ten wątek dostępu do morza. Trochę to są inne rzeczy. Znaczy, z jednej strony mamy tutaj pewnego rodzaju akt, w którym ta strona niemiecka jest twórcą tych kilku państw, które mają powstać pomiędzy no, gdzieś odepchniętą na wschód Rosją sowiecką, a potężnymi Niemcami, które w domyśle miały być tym zwycięzcą I wojny światowej. Ten wariant się zupełnie nie spełnił, to teraz alianci dyktują warunki i oni mówią, Polska powstanie, no i ta Polska powstanie między innymi właśnie z Pomorzem i Wielkopolską. No przypomnijmy, ta Wielkopolska już wtedy jest w polskich rękach po powstaniu Wielkopolski.
Polityka faktów dokonanych, zgadza się.
Właśnie. No i tutaj pojawia się kwestia statusu Gdańska. Na ile to było tak, że kwestia tych strat niemieckiego terytorium na wschodzie była ważnym, dyskutowanym i kontrowersyjnym elementem dyskusji podczas konferencji wersalskiej? Bo jak domyślam się, kwestia na przykład strat niemieckich na zachodzie była dużo prostsza, bo tam tak naprawdę Francja i Niemcy wyrywały sobie Alzację i Lotaryngię dość regularnie i mniej więcej wiadomo było, o co chodzi. Ten, który wygrywa, bierze Alzację i Lotaryngię.
Czyli przestrzegałbym, że takim prostym rozgraniczeniem, bo to oczywiście była zasada naczyń połączonych, dyskusja nad temat przyszłości Pomorza. My mówimy o tak zwanym korytarzu, prawda, tych terenach byłej prowincji zachodniopruskiej i Gdańska, była oczywiście ściśle związana z kwestią z jednej strony na przykład przyszłości Alzacji i Lotaryngii, z jeszcze innym także terytorium, a może nawet bardziej, kwestią Fiume, czyli rieki nad Adriatykiem. Zaraz do tego wrócę. I oczywiście w szerszym kontekście rywalizacji z jednej strony brytyjsko-francuskiej, a z drugiej pewnych idei fix administracji amerykańskiej, którą tutaj personifikacją był oczywiście pomysł Woodrowa Wilsona. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to Fiume. Być może niewiele czytelników o tym pamięta, słyszało, ale po zakończeniu pierwszej wojny światowej wolne miasto Gdańsk nie było jedynym wolnym miastem, które powstało.
Mamy takie trzy duże projekty.
Trzy duże projekty, przy czym tutaj Rijeka wydaje się, że w sposób najbardziej była podobna do pewnego konstruktu jakby wolnego miasta. Powstało wolne miasto Rijeka w dużej mierze wynik rywalizacji z jednej strony Włochów, z drugiej strony no jakby Jugosłowian, tak już upraszczając.
Słowian południowych, używając tak, ówczesnego języka.
Tak jest, którzy oczywiście rywalizowali o ten strategiczny port i dokładnie w dokumentacji chociażby amerykańskiej administracji właśnie z 1919 roku, a głównie z lutego, marca i kwietnia, bo to jest ten kluczowy okres, kiedy rodzi się idea wolnego miasta jako rodzaj kompromisu, bardzo ściśle wiąże się kwestia Fiume i Gdańska, bo jest to naczynia połączone. Wtedy jakby utożsamiano przyznanie Fiume Słowianom, czy Jugosłowianom, było tożsame w dyplomacji jako taki sam jakby argument, taki sam ruch, jakby przyznanie Gdańska Polakom.
Ja przypomnę, że trzecim takim terytorium jest Klaipeda.
Zgadza się, tak, ale to jest jakby troszeczkę mimo wszystko osobna.
Ale to chcę spytać w takim razie o ten problem, bo rozumiem, że ten kompromis był dlatego potrzebny, bo z jednej strony Wilson narzucił aliantom takie myślenie etniczne, czyli mówiąc najkrócej przekonanie, że zwarte, zasiedlone przez poszczególne grupy etniczne terytoria powinny przynależeć do państwa narodowego tego narodu. A z drugiej strony, no co by nie powiedzieć, stare wygi polityczne z Anglii,
David Lloyd George,
Francji, czy nawet Włoch, mieli pełne przekonanie, że istnieje coś takiego jak realpolitik, kwestie interesów gospodarczych, pewnych aspiracji i mówiąc najkrócej, czasami wbrew temu etnicznemu elementowi należy kształtować granice.
Nie przesadzałbym, że Wilson narzucił. Wilson, powiedzmy, najwyraźniej...
Wprowadził do dyskusji.
Tak, dobrze. On najmocniej to zaznaczył, wprowadził dyskusji, był to jakiś rodzaj argumentu. Oczywiście kwestia samostanowienia narodów, także internacjonalizacji rzek, czy w ogóle idea, no powiedzmy sobie szczerze, pewna utopia w pewnym sensie, czyli oczywiście Ligi Narodów. To też czasem nam umyka. Wracając do samego Gdańska, jeszcze na początku lutego zawarto konsensus między Angloamerykanami, Anglosasami, znaczy mówię o Amerykanach i Brytyjczykach, co do przyszłości Gdańska, przyznając rację stronie argumentacji polskiej i planując, że faktycznie To jest tak zwany Howard Land Agreement, od nazwiska dwóch dyplomatów właśnie strony amerykańskiej i angielskiej, doprowadzono do konsensusu, że faktycznie tak zwany korytarz, mówimy o północnej części prowincji Prusy Zachodnie, Pomorzu, i Gdańsk ma trafić w ręce polskie. Co więcej, w połowie marca przedstawiono takie sprawozdanie Centralnej Komisji do Spraw Terytorium, jednej z ważniejszych komisji podczas konferencji paryskiej, i ona to zaakceptowała. I strona polska mogła czuć się usatysfakcjonowana do połowy marca, że faktycznie ten projekt został, znaczy nie przeforsowany, ale jakby pojawił się, został formalną
formą.
Czyli
Gdańsk bezpośrednio włączony do tej przyszłej Polski.
Zgadza się. Natomiast oczywiście idei było wcześniej, doskonale wszystkie zainteresowane strony, niemiecka, polska, ale także właśnie amerykańska, angielska i francuska, zdawały sobie sprawę, że jest to temat bardzo trudny i który będzie jątrzył, będzie problematyczny. Mało osób pamięta, czy wie o tym, że w ogóle pierwszy raz pomysł, że to ma być jakieś wolne miasto, to był rodzaj takiej wolnej sugestii właśnie Wilsona, i to jeszcze w grudniu 1918 roku, ale to było rodzaj efektu właśnie zapatrzenia się w tą ideę Ligi Narodów i takiego pokoju, który byłby wieczysty, i to jego zdaniem to by jakby zamknęłoby problem, co wiemy, że tak nie było. Ale wtedy, w grudniu 18 roku, projektowano powstanie Wolnego Miasta pod auspicjami Niderlandów, żeby było ciekawiej.
A czy to jest tak, że pomysł Wolnego Miasta Gdańska w jakiś sposób był inspirowany faktem, że istniało to napoleońskie Wolne Miasto, czy tak naprawdę wszyscy już o tym nie pamiętali?
Ja nie znalazłem żadnych wzmianek, relacji, czy to w artykułach, czy to w źródłach, które by sugerowały nawiązanie do napoleońskiej. Były nawiązania do na przykład statutu Hamburga, czy tych miast północnych Niemiec hanzatyckich, we wcześniejszym okresie. Faktycznie była to też pewien rodzaj inspiracji. Natomiast to raczej pod względem, nazwijmy to, nazwy, estetyki, czy pewnej formuły.
A co zdecydowało o tym, że jednak nie bezpośrednio do Polski, ale właśnie w formie Wolnego Miasta rozstrzygnięto kwestię Gdańska?
To można określić dwutorowo. Z jednej jest to bezpośrednio postawa Davida Lloyda George'a, który właśnie w połowie marca, ten konsensus angloamerykański, który wspomniałem, narodził się nie bez problemów. Pojawiały się głosy brytyjskie także, takie dwa słynne memoranda Patona i jeszcze jednego i Protero, doktora Protero, którzy protestowali przeciw takiej formule, mniej lub bardziej wyraźnie, ale przede wszystkim ten konsensus został zawarty podczas nieobecności Davida Lloyda George'a w Paryżu i także Wilsona. Oni nie przybywali tam przecież cały czas. I kiedy w połowie marca on wrócił, mówię o Davidu Lloydzie George'a, więc o premierze Wielkiej Brytanii, wrócił na tą konferencję, on personalnie bardzo mocno zaoponował, zaczął, mówiąc tak kolokwialnie, wyciągać pewne takie argumenty dzisiejszej perspektywy, bardzo nie fair, bo wskazujące na słabość państwa polskiego, na to, znaczy to jeszcze można byłoby dyskutować, bo państwo polskie nie było bardzo silne w tym momencie, ale na przykład wskazuję, że Ignacy Paderewski, no to przecież jest pianista, a nie polityk, że Piłsudski to idealista, a nie prawdziwy polityk, no takie argumenty bardzo mocno.
Czyli mówiąc tutaj, raczej krytykowano zdolności państwowo-twórcze Polaków, niż dyskutowano na przykład nad etnicznością gdańską.
Nie, to był jeden z kilku argumentów, ale w tym momencie podczas posiedzeń tych komisji, podczas posiedzeń 10, potem czwórki. No wiadomo, że tutaj sprawność argumentacji też była ważna. I to właśnie postawa Davida Lloyda George'a, następnie wsparta pewnymi dokumentami z powodu, a także rywalizacją z Francuzami, wskazywano, doprowadziła w dużym uproszczeniu, a także pewnej niepewności, czy braku konkretnego zdecydowania strony amerykańskiej ostatecznie, doprowadziło do tego, że ta wizja brytyjska została przeforsowana. No ale to trzeba pamiętać, że to też było naczynia połączone, ponieważ chciano, bo Francja oczywiście popierała, bardzo mocno popierała aspiracje polskie, widząc, no to jest logiczne, chęć utworzenia jak najsilniejszego państwa polskiego jako na wschodzie naturalnego sojusznika, partnera, etc.
No, przypomnijmy, że przed pierwszą wojną światową tym wschodnim partnerem była carska Rosja,
no, która
dla
tutaj
Francji.
Zniknęła z pola,
no i problem, prawda? Polegał na tym, że trzeba było nagle odtworzyć właśnie przeciwwagę dla wpływów
niemieckich. I to było naturalne, chociaż oczywiście tam też były pewne niesnaski, konflikty, ale było to naturalne wyjście. No i to też troszeczkę była taka niedźwiedzia przysługa, moglibyśmy powiedzieć, bo rywalizacja między Londynem a Paryżem bezpośrednio wpływała na kwestię, w jaki sposób ukształtować granice zachodniej czy północnej Polski. Polski w tym kwestii rozwiązać Gdańska. I tutaj na przykład strona amerykańska bardzo żywiołowo, emocjonalnie reagowała na dość daleko posunięte żądania francuskie. Paryż chciał jak najmocniej osłabić pokonane Niemcy. Chodziło o realizację Lotaryngię, no ale między innymi Amerykanie także sprzeciwiali się postawie Francuzów wobec Fiume. I to wszystko wpływało na to, że jak na zasadzie, że no, będziemy
tutaj
sprzeciwiać
się... Tutaj coś dla was, tutaj coś dla
dokładnie
nas.
Dokładnie tak. I to w żadnym wypadku nie można wyjmować kwestii dyskusji nad przyszłością Gdańska z szerszego kontekstu, bo to po prostu daje
ułomny
obraz.
Był to element takiej układanki złożonej z bardzo wielu elementów, której każda ze stron chciała mieć poczucie, że wychodzi z tej konferencji zwycięsko. No, to jakby to powiedzieć, obserwujemy różnego rodzaju dzisiejsze europejskie przetasowania i też odnoszę takie wrażenie, że rozumiemy już mechanizm tego rodzaju dyskusji.
Tak, przy czym tutaj to też może być rodzaj zaskoczenia. Argumenty natury historycznej nie były pierwszej wagi. My chyba trochę rozumiemy ten proces właśnie z perspektywy publicystyki, czy to okresu międzywojennego, czy powojennego, ja mówię po roku 45, kiedy te argumenty natury historycznej często dominowały i chyba nawet nadal dzisiaj dominują, ile lat było Gdańsk, był pod koroną, czy tam pod zakonem krzyżackim, etc. A to w tamtym czasie naprawdę nie miało dużego znaczenia. Przede wszystkim w grę wchodziły trzy czynniki, które determinowały to, jaki projekt ma być wobec Gdańska zaproponowany. Pierwszy to była kwestia gospodarczo-strategicznej, kwestia oczywiście dostępu Polski do morza i tutaj żadna ze stron tego nie negowała. Było tylko pytanie, w jakiej formule? Czy tylko kawałek wybrzeża, no ale bez portu? Był pomysł utworzenia jakiejś enklawy tutaj tuż przy granicy przyszłego wolnego miasta Gdańska, czyli jakbyśmy powiedzieli, to było gdzieś między Sopotem a Nowym Portem, bo tam przecież planowano taką rodzaj enklawy dla Nowego Portu Polskiego, bądź w ogóle przyznać tylko na przykład Nowy Port. To było bardzo utopijne wizje, ale faktycznie ich było wiele. Bądź na przykład pozostawienie całego tego regionu w granicach Niemiec, ale przyznanie Gdańska postawienie w stronie polskiej na przykład, tak? Czyli jakby dzisiejsze Kartuzy czy Kościerzyna byłyby nadal w państwie niemieckim, ale wolne miasto Gdańsk miało być auspicjami polskimi.
Rozmawiamy o traktacie wersalskim i już rozmawiamy o tym, co traktat wersalski zdecydował o Gdańsku. Moim gościem dr Jan Daniluk. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk? Co za historia w Radiu Gdańsk?
Wojciech Suleciński, przypominam, że dziś rozmawiam z doktorem Janem Danilukiem na temat traktatu wersalskiego i Gdańska, który jest jednym z przedmiotów jakby tego traktatu. Mówiliśmy o takiej dość skomplikowanej dyskusji, która raz przyznawała ten Gdańsk Polsce bezpośrednio, a drugi raz tworzyła tę konstrukcję wolnego miasta. Czy to było tak, że Niemcy i Polska, które przyglądały się tym pracom nad tymi granicami, jakoś wpływały te dwa kraje na to, co można było z tym Gdańskiem zrobić?
Tak, przy czym oczywiście mówimy o dwóch zupełnie różnych pozycjach, bo jednak Polacy brali udział w obradach i oczywiście tam też reagowali żywiołowo, nie chcieli akceptować, etc. Z drugiej strony mówimy o stronie niemieckiej, która była skazana siłą rzeczy formalnie na przyglądanie się tym, znaczy część dyskusji w ogóle była tajna oczywiście. Natomiast w tak zwanym międzyczasie sytuacja w samym Gdańsku oczywiście też miała wpływ, znaczy też była w pewien sposób modelowana. To, o czym wspomniałem kilkanaście minut temu, w marcu 1919 roku, właśnie kiedy zaczęła w Paryżu przeważać opcja, nazwijmy to brytyjska, to znaczy na pewno nie przyznania Gdańska Polsce i powoli zaczęto jakby zmierzać się rzeczy w kwestii właśnie wolnego miasta Gdańska, chociaż ten pomysł jako taki bezpośrednio został wyartykułowany dopiero pod koniec marca, to właśnie w tym samym czasie w Gdańsku wymyślono kolejny pomysł, w jaki sposób tej Polsce odrodzonej przyznać dostęp do morza, w jaki sposób rozumieć ten punkt Wilsona, etc. I tutaj wymyślono pomysł, aby po prostu w ramach istniejącego już portu gdańskiego stworzyć strefę całkowicie polską, jakby bez pośredników niemieckich. Ale cały czas mówimy o tym, że Gdańsk ma pozostać integralną częścią państwa niemieckiego, jakiekolwiek były koncepcje niemieckie, czy gdańskie, jakbyśmy to nazwali, do samego końca, bo jeszcze do maja, czy do czerwca, one nigdy nie zakładały, że Gdańsk pozostanie poza granicami Niemiec, tylko zmieniały się jakby coraz więcej proponowano, aby możliwie jak najwięcej zaoferować
czyli
stronie Polski. Tutaj
rozumiano gospodarcze aspiracje Polski, nawet próbowano z nich wyciągać dla Gdańska, jak rozumiem, pewne korzyści.
Początkowo tak.
A zupełnie nie rozumiano aspiracji politycznych i one nie znajdowały, mówiąc najkrócej, w Gdańsku zrozumienia, ani także jakiegoś politycznego nośnika. No bo przypomnijmy, że scena polityczna Gdańska była całkowicie zdominowana przez czynnik niemiecki. Mniejszość polska była wtedy w Gdańsku bardzo słaba. A jak wyglądało to z politycznego punktu widzenia? Przypomnijmy, że w tych 7 miesiącach pomiędzy 11 listopada 1918 roku a podpisaniem traktatu wersalskiego w Niemczech mamy zamieszanie, ale tak naprawdę mamy do czynienia z socjaldemokratami, którzy są takim dominującym czynnikiem politycznym.
No tak, trwają przecież obrady w Weimarze, w sierpniu jest uchwalona Konstytucja Weimarska, także tam też się bardzo dużo dzieje, zresztą są te tumulty i są niepokoje. Zresztą jakby kwestia polityczna to jest jedna, a druga kwestia są potężne niedobory żywności, problemy gospodarcze, polityczne, powszechna dostępność do broni, załatwianie pewnych interesów po prostu przemocą. Także to wszystko ma miejsce na inną i na mniejszą skalę także i w Gdańsku, który także jest wstrząsany przecież niepokojami, licznymi strajkami, dosłownie potyczkami ulicznymi między z jednej strony częścią szeroko pojętej lewicy, bo to byli i komuniści i jakby bardziej radykalna część socjaldemokracji, a do tego dochodzi jeszcze ta kwestia konfliktu, nazwijmy to na tle narodowościowym, między coraz bardziej aspirującymi Polakami, zrzeszającymi się, posiadającymi także tutaj własne organizacje, które przez pewien czas myślały o wzniesieniu przecież powstania na wzór Powstania Wielkopolskiego, także jest to miasto na pewno niespokojne. I teraz taka ciekawostka, w momencie kiedy ostatecznie na konferencji paryskiej 22 kwietnia jest taki moment, kiedy ta decyzja, czy ona zapada na przełomie marca i kwietnia, ale ostatecznie jest jakby formalnie przedstawiona 22 kwietnia jako pomysł utworzenia wolnego miasta pod auspicjami Ligi Narodów. Te warunki zostają formalnie przedstawione stronie niemieckiej na początku maja. Jest masa wieców i protestów, także w Gdańsku, przeciw temu pokojowi narzuconemu siłą, w cudzysłowie.
Jest takie zdjęcie targu
siennego, z potężną manifestacją, faktycznie. Natomiast kiedy jest już jasne, że tego się nie zmieni, strona polska cały czas, oczywiście też rozczarowana, tak? Przypomnę, no, jeszcze do połowy marca wszystko wskazywało, że
Gdańsk zostanie włączony do Polski.
I w tym momencie wiadomo, że już będzie ten korytarz, a będzie też wolne miasto, ale cały czas Polska miała prawo sądzić, będąc mimo wszystko rozczarowana postanowieniami traktatu, że ostateczny kształt i przywileje polskie będą dość znaczne. My wiemy, że tak ostatecznie się nie stało, bo w przeciągu kolejnych 2 lat tak naprawdę, kiedy powstało wolne miasto w 20 roku, kiedy w 21 roku tam doprecyzowano jakby warunki stosunków między Warszawą a Gdańskiem, Polska tak naprawdę straciła, a to wynikało chociażby z tego, że w tym czasie Polska nie miała takich dużych argumentów, bo była uwikłana w szereg konfliktów z wojną z Rosją bolszewicką, oczywiście na czele.
Czy tutaj była trochę bliźniacza sytuacja do tego, co dzieje się na terenach plebiscytowych, czy też na Górnym Śląsku, gdzie, mówiąc najkrócej, te pierwotne decyzje Traktatu Wersalskiego są dla Polski znacznie bardziej pozytywne niż konsekwencje tego wszystkiego, co się dzieje w ciągu najbliższych 2-3 lat?
No tak ujmując, to można powiedzieć, że w pewnym stopniu oczywiście, chociaż mimo wszystko bym tego nie porównywał, bo tam były plebiscyty, tam były powstania, u nas plebiscytów, znaczy u nas mówię, o Gdańsku tutaj, nie planowano w żadnym momencie.
No ale przez chwilę żeśmy zaczęli już poruszać ten wątek powstańczy, czyli mówiąc
najkrócej. No tak, ale ono było tylko w planach i ostatecznie zostało zarzucone, natomiast no przecież powstania na Śląsku i to nie jedno, nie dwa, a trzy faktycznie miało miejsce i te bitwy, znaczy te działania zbrojne przecież miały fizycznie miejsce.
To tak? Prawda, ale one też, przypomnijmy o tym, były bardzo ważnym aspektem politycznym. One trochę
oczywiście
były za każdym razem manifestacjami politycznymi, które miały w konsekwencji doprowadzić do zmiany stanowiska naszych aliantów zachodnich i, mówiąc tutaj, zmodyfikowania ich stanowiska, które wyrażał traktat wersalski.
Tak, ale moim zdaniem jednym z kilku powodów, dla których do tego powstania tutaj w Gdańsku czy na Pomorzu,
czy jakiegoś innego faktu dokonanego.
Tak, nie było miejsca, bo ostatecznie armia Hallera tutaj nie wylądowała, był przecież taki pomysł, a po drugie, no przypomnę, że decyzje kluczowe tygodnie, kiedy ważyły się te losy, to były, kiedy w tym czasie walczono przecież w Wielkopolsce, Polsce, to jest właśnie ten okres, kiedy te żądania polskie wydają się być zaspokojone poprzez drogą pokojową, więc to jakby nie wydawało się, że no nie będzie potrzeby rozpoczynania działań, które, pomijając kwestię, czy byliśmy do tego przygotowani, ale które oczywiście zrodziłyby ofiarę, oczywiście zaogniłyby antagonizm, pokazałyby także dla części opinii na Zachodzie jednak Polskę, jako, czy Polaków tutaj w teoretycznie niekorzystnym świetle, no ale po cóż to robić, skoro wydaje się, że te wszystkie żądania zostają zaakceptowane nie tylko przez Francję, która dość konsekwentnie stała na tym stanowisku wzmocnienia Polski i jakby zaakceptowania jej praw, ale także, o czym była dzisiaj już mowa, przez Amerykanów i Anglików, Brytyjczyków, przepraszam. No później się to niestety zmienia.
No dobrze, no to w takim razie rozumiem, że tak, był kompromis, który nikogo nie do końca nie zadowalał, ale w sumie wydawało się Polsce, że ten model wolnego miasta stwarza przed Polską wystarczająco silną perspektywę, żeby, mówiąc najkrócej, wpisać w niego silną obecność Polski w Gdańsku.
Tak, to znaczy oczywiście, jak wspomniałem, strona polska była rozczarowana, bo nie było to oczywiście włączenie Gdańska do Polski, ale z drugiej strony nakreślone, bo też przypomnijmy, no traktat wersalski bardzo szczegółowo wielu rzeczy nie definiował, on tylko wytyczał znowu pewne ramy, w których na zasadzie bilateralnych dyskusji, pertraktacji, przy akceptacji następnie Ligi Narodów miał się dookreślić ten kształt wolnego miasta i jednym z najpoważniejszych ustępstw, znaczy inaczej, takich działań, które spowodowało, że te prawa polskie zostały zmniejszone, było utworzenie chociażby Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, formalnie autonomicznego organu, ani gdańskiego, ani polskiego, na czele którego zawsze stał Szwajcar, który miał monopol zarządzania, jak sama nazwa wskazuje, zarówno portem gdańskim, tym kluczowym elementem wolnego miasta, jak i odcinkiem Wisły w granicach wolnego miasta. A przecież to były te przywileje, które miały przypaść stronie polskiej, podobnie jak na przykład administracja kolejami, która ostatecznie pozostała przy Polsce. I to był jeden z kilku, nie jedyny, ale najważniejszy moment, czy takie wydarzenie, które osłabiło możliwości działania, egzekwowania własnych praw.
No dobrze, ale to w takim razie mówimy o polityce Gdańska i Polski.
Tak.
A ja bym chciał jeszcze porozmawiać o stosunkach wewnętrznych wtedy w roku 19, 20, 21. Znaczy, mówiąc najkrócej, a jak wygląda ta sytuacja wewnątrz Gdańska? Po pierwsze, porozmawiajmy trochę o kwestiach etnicznych. Hmm. Mówiliśmy o tej próbie samoorganizacji się Polaków tutaj w Gdańsku. Ale ważnym elementem jest także to, że Gdańsk jest takim miejscem, w którym ten czynnik niemiecki także się samoorganizuje i to zupełnie na nowo. Przypomnijmy, że wybitni, czy też mówiąc najkrócej, wpływowi potem działacze nacjonalistyczni i faszystowscy też nie pochodzą z Gdańska. Są osobami, które często właśnie w latach 20.
do tego... Przywieziony na taczkach, tak?
No to już nie mówię o Forsterze, którego wysłano po prostu, ale mówię o, na przykład o Rauschningu i Greiserze, którzy się w tym Gdańsku dopiero wtedy pojawiają.
No,
tak,
oni
naprawdę
się pojawiają trochę później, oni się pojawiają w drugiej połowie lat 20. Natomiast tutaj oczywiście można to...
Że ważnym elementem była też demobilizacja żołnierzy, tego wszystkiego, co się wtedy
oczywiście
dzieje, prawda?
Znaczy mówimy o roku od połowy 19 roku, kiedy tuż przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego 24 czerwca magistrat wydaje takie oświadczenie właśnie w dużym mierze mające uspokoić nastroje, które jakby podsumowuje stanowisko miasta, wskazując, że miasto chce, aby Gdańsk zachował niemiecki charakter, będzie ku temu dążyło, sprzeciwia się przyznania jakichś większych praw w Polsce, w tym przyszłym zapowiedzianym wolnym mieście i jakby to ustawia pewną trajektorię przyszłych działań. Faktycznie od lipca 19 roku, kiedy już wiadomo, że zapadła ta decyzja, władze gdańskie, władze niemieckie robią wiele kroków, aby zminimalizować straty, tak byśmy powiedzieli, z ich perspektywy. A więc na przykład wyprzedaje się majątek podstawionym, zaufanym kupcom czy przedsiębiorcom, bo przypomnę, że mienie popruskie miało zostać podzielone w przyszłości przez specjalną komisję, aby tego mienia było jak najmniej, w dużym uproszczeniu oczywiście. Tworzy się specjalne, ponieważ jest zapowiedziana, jest spodziewana demilitaryzacja, tworzy się z byłych żołnierzy jednostki policyjne, formalnie policyjne, nie wojskowe, ale to jest, kadrowo to są praktycznie jednostki wojskowe. Istnieje potężny ruch, wielu ludzi decyduje się opuścić w najbliższych miesiącach Gdańsk, bo nie chcą się godzić na to, żeby za rok, za półtora być w takim, tym jeszcze tak naprawdę nie wiadomo czym, w tym wolnym mieście.
Czy już wtedy była świadomość tego, że trzeba będzie wybrać pomiędzy niemieckim obywatelstwem a obywatelstwem Wolnego Miasta Gdańska? W którymś momencie się to zarysowało?
Tak, znaczy przede wszystkim tutaj ta migracja, która rozpoczęła się w roku 19, czyli ona nie rozpoczęła się tak zero-jedynkowo, ale przybrała na sile w roku 19 i 1920 wynikała także głównie z problemów gospodarczych, finansowych, nie tylko i wyłącznie polityczno, nazwijmy to kulturalnych. Strona polska także zaczęła się bardzo poważnie przygotowywać. Już latem 1919 roku znowu tak zwane słupy, czyli zaufane spółki czy ludzi zaczyna się wykupywać z prywatnych rąk, wybrane pomieszczenia, biura, strategicznie położone budynki, aby strona polska miała zapewniony pewną infrastrukturę do swoich przyszłych działań. Tworzy się za chwilę pierwsze takie formalne przedstawicielstwo, czyli Komisariat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej. Wcześniej działa oczywiście tutaj Mieczysław Jałowiecki jako członek amerykańskiej komisji tutaj żywnościowej. To jest bardzo ciekawy, bardzo kolorowy, może źle słowo, ale bardzo dynamiczny czas. Właśnie druga połowa roku 1919 i cały 1920. W 1919, przypomnę, odbywają się wybory, kiedy po raz pierwszy gdańszczanki idą do urn, bo przecież obowiązuje jeszcze prawo niemieckie, wyborcze to nowe, z listopada 1918 roku. Tworzą się nowe partie, trafiają tutaj nowi politycy i w 1920 roku już, kiedy ten terytorium staje wyłączone z granic Niemiec, staje się koimperium państw ententy, są wybory do konstytuanty, rozpoczyna się praca nad konstytucją Gdańska i to jest właśnie maj, czerwiec, lipiec, sierpień tak naprawdę 1920 roku.
Mówiliśmy o ruchach migracyjnych, to teraz możemy odtworzyć jakąś mapę obecności Polaków, Niemców, Kaszubów w Wolnym Mieście w tym roku 19-21?
Mm-hmm. Znaczy to jest tak. Szacuje się, że na początku powstania Wolnego Miasta, więc w roku 1920 oczywiście są pewne szacunki, liczba Polaków na tym, bo to nie tylko Gdańsk, przypomnę, tak? Gdańsk, Sopot i ten interior, nazwijmy to, czyli te trzy przyszłe powiaty ziemskie, zamieszkiwało zapewne nieco więcej niż 10%, a szacujemy, że około 10% Polaków. Ich liczba w kolejnych latach, wszystko na to wskazuje, spadła, prawdopodobnie do 8%, niektóre dane mówią ponad 6%. W samym Gdańsku najbardziej polskie dzielnice to były trzy. Bez wątpienia Nowy Port, Siedlce i część Wrzeszcza, przy czym Wrzeszcz był po prostu bardzo dużą dzielnicą. Tutaj poruszył pan kwestię Kaszubów. No to jest kwestia tak naprawdę jeszcze porządnie niezbadana, bo w prasie, w relacjach właśnie z tego okresu gorącego 1919 roku bardzo często polska prasa zaliczała Kaszubów jakby co do zasady jako Polaków. Tutaj oczywiście budzi się pewien znak zapytania, no ale to oczywiście...
To jest proces też dynamiczny, jak mi się wydaje. Znaczy myślę, że osoby, które można byłoby określić jako Kaszubów, w momencie, kiedy krystalizują się owe podziały etniczne, polityczne, mówiąc najkrócej, często dokonują te rodziny wyboru. Albo też, mówiąc najkrócej, przedłużają stan, w którym tego wyboru nie dokonują.
Zgadza się. Natomiast ja mówię o relacjach, dokumentach, którymi dysponujemy, już od prasowymi, gdzie oczywiście, że w głównym organie prasowym Gazeta Gdańska, wydawanym w Gdańsku, no siłą rzeczy starą się podkreślić tą obecność polską, więc te liczby siłą rzeczy załączano Kaszubów on hoc do ludności polskiej. To oczywiście nie było bezpodstawne, ale z dzisiejszej perspektywy budzi pewien, no ale to tak samo jak strona niemiecka, co do zasady też niejednokrotnie Kaszubów zaliczała raczej do ludności rodzimej niemieckiej, czy bardziej związane z kulturą, z kręgiem kultury niemieckiej, także te Kaszubi mieli pecha, zresztą pewnie pod pewnym względem mają...
Czy klucz religijny był kluczem, który dość dobrze odzwierciedlał te podziały, czy to tak nie jest? Bo ja, gdy patrzę na przykład właśnie na wioskę, w której mieszkam, czyli Pręgowo, które było częścią Wolnego Miasta, to na przykład jest to wioska katolicka. Co coś oznacza, mimo tego, że jest to wioska, która znajduje się tuż obok kolbut, które są ewidentnie protestanckie. Czyli to oznacza, że tutaj mamy więcej Kaszubów, a tam mamy znacznie więcej Niemców?
Czyli zdecydowanie większość społeczności polskiej w okresie Wolnego Miasta było oczywiście wyznania katolickiego. Natomiast tutaj no nie można zapomnieć, że było tu już mnóstwo Niemców, którzy też byli katolikami. Także zresztą sama kwestia, dlaczego w ogóle powstała diecezja gdańska w 1925, to też był wynik pewnego konfliktu i braku chęci podlegania katolików z terenu Wolnego Miasta pod decyzję chełmińską, tak? Więc jakby no, o tym też nie można zapominać, to nie jest zero-jedynkowe. O ile protestanci w zdecydowanej większości, ewangelicy byli faktycznie, nie byli Polakami, może tak, w zdecydowanej większości? Przytłaczającej, że jakbym o tyle katolicy, no tutaj trzeba pamiętać, że była potężna reprezentacja tak rzeczywiście katolików niemieckich, którzy mieli własną partię i własne organy.
Mówiliśmy o wyborach,
prasowe.
To porozmawiajmy tak. O tym, co one dały w efekcie, czyli mówiąc najkrócej, jaki podział polityczny wyłonił się w tej konstytuancie gdańskiej?
W konstytuancie gdańskiej, która następnie przerodziła się w pierwszy Volkstag w grudniu 1920 roku, już po proklamowaniu Wolnego Miasta, tak naprawdę scena polityczna była w dużej mierze odbiciem sceny politycznej po prostu niemieckiej. Było duże rozdrobnienie, ale dominującą rolę odgrywały tak naprawdę trzy partie, praktycznie przez całe lata 20. To jest niemiecka partia narodowych konserwatystów, następnie niemiecka partia katolicka i oczywiście bardzo silna socjaldemokracja niemiecka. I te trzy partie dzierżyły pierwszeństwo, przy czym oczywiście ta pierwsza niemieckich konserwatystów była najsilniejsza i to ona najczęściej tworzyła Senat. A jeżeli przechodziła do opozycji, no to to była dominującym głosem w opozycji. Polacy oczywiście byli, mieli swoją reprezentację, początkowo 7, później 5, później jeszcze mniej posłów, ale faktycznie najwięcej było ich w konstytuancie i w pierwszym Volkstagu, bo aż 7, ale to niestety ten stan Polaków później malał, bo to też...
Polacy występowali z własnej listy, jak to wyglądało wtedy w konstytuancie? Tak. Mówiąc najkrócej, było w ten sposób, że były listy partyjne niemieckie i lista polska.
Tak, znaczy tych niemieckich było cała masa. Natomiast oczywiście też była taka kwestia, że w momencie tego koimperium, kiedy od lutego do listopada 1920 roku tutaj władzę naczelną miał ententa w postaci tutaj Hackinga i jeszcze innych ludzi, to oczywiście także zaproszono reprezentację w ogóle mniejszości, także Polski do współdecydowania o tym kształcie. No później odbyły się wybory, które wyłoniły tych pierwszych reprezentantów i oni oczywiście mieli, oczywiście o wiele mniejszy niż reszta, ale mieli jednak oczywiście udział w pracach nad
gdy celem. Mówiliśmy o obecności Ligi Narodów, czy też tych aliantów tutaj obecnych, no to przypomnijmy, że to jest obecność zarówno polityczna w sensie administracyjnym, ale także to jest obecność wojskowa, bo pojawiają się oddziały wojskowe.
Tak, dwa bataliony wojsk, to dokładnie mówiąc angielskich fizylierów, jeden batalion oraz strzelców alpejskich, francuski. Pierwsze oddziały takie zaopatrzeniowo-logistyczne przybyły już pod koniec stycznia, natomiast większość, czyli te dwa bataliony główne siły w lutym 1920 roku, one tutaj oczywiście urzędowały, aby zabezpieczyć ten okres przejściowy między wyłączeniem tego terenu z granic Niemiec, a proklamowaniem Wolnego Miasta. Zresztą w tym samym czasie, przypomnę, to jest styczeń i luty, postanowienia Traktatu Wersalskiego weszły w życie 10 stycznia 1920 roku i przez miesiąc między innymi wycofywały się oddziały niemieckie przecież z Pomorza, a przed nimi wkraczały na ten teren, znaczy za nimi, przepraszam, wkraczały na ten teren oddziały polskie, co oczywiście skończyło się tą datą, którą my wszyscy pewnie doskonale w którym 10 lutego, które przypomnę, przede wszystkim jest zaślubinem Polski z Morzem, a nie urodzinami Gdyni, no bo to jest kilka lat późniejsze. No i żeby zabezpieczyć między innymi interesy Gdańska, bezpieczeństwo, przynajmniej formalnie, no w Gdańsku właśnie stacjonowały dwa bataliony wojsk. Jeżeli te oddziały ententy, na przykład włoskie także, czy to na Śląsku, czy w Prusach Wschodnich stacjonowały w tym samym czasie, bo by zabezpieczyć na przykład przeprowadzenie plebiscytów, tutaj one, no plebiscytu nie było, ale oddziały również stacjonowały, aby zapewnić pokój, co nie do końca się udało, bo było różne problemy, przypomnę, latem protest, strajk dokerów gdańskich i to wtedy właśnie wysłano między innymi żołnierzy ententy, żeby też rozładowali ten transport.
Przypomnijmy, że chodziło o uzbrojenie dla polskiej armii w tak. krytycznym dla niej momencie, kiedy ofensywa sowiecka podchodziła pod Warszawę.
Tak, no i to też bardzo w jaskrawy sposób, ale nie pierwszy i nie ostatni raz pokazało, jak dostęp do morza jest kluczowy dla odrodzonego, no wciąż słabego, walczącego o przetrwanie, powiedzmy sobie szczerze, państwa polskiego. Zresztą te argumenty o tym, że odrodzone państwo polskie będzie słabe, Był jednym z tych argumentów, które, cofając się, także przewijały się głównie w marcu i na początku kwietnia w tych dyskusjach na temat przyszłości, czy to Pomorze, czy Gdańsk.
No dobrze, no ale to w takim razie mówiliśmy o tym, że Polska przegrała tę walkę o wpływy w tym kształtującym się wolnym mieście Gdańsku w przełomie tego 19 i 20 roku, a właściwie przede wszystkim w 20 roku, kiedy to, mówiąc najkrócej, polskie państwo było zajęte zupełnie czymś innym, a nie ustalaniem statusu wolnego miasta. To w czym to się przejawiało? Właśnie w tymi, tą samodzielnością naszego, tej obecności w gdańskim porcie, czyli na przykład tym, że nie wyłonił się jakiś projekt, który by zakładał na przykład rzeczywiście silną obecność gospodarczą Polski?
Że to bym powiedział, że to przede wszystkim były dwie kwestie. Tak jak pan wspomniał, pewna utrata, znaczy utrata tego, co wydawało się czymś naturalnym, jakim jest kwestia posiadania monopolu na zarządzaniu portem, bo to była to kluczowa kwestia. No ale także przy podziale mienia popruskiego w samym Gdańsku nie udało się przeforsować wielu żądań, które no, początkowo wydawało się, że miały szansę realizacji. Na przykład mówimy o Politechnice Gdańskiej. Był pomysł, aby ona była jednak polską szkołą, gdzie oczywiście zapewniono by możliwość studiowania studentom gdańskim czy tam niemieckim, natomiast no, ostatecznie to odwrócono. No a nie bez powodu wymieniłem Politechnikę i akurat port, bo to były w okresie, w dalszej perspektywie tego dwudziestolecia, takie dwa punkty, zaryzykowałbym stwierdzenie, najbardziej zapalne, gdzie, znaczy port ja postrzegam także w kontekście na przykład Westerplatte, tak, i port attaché i tak dalej, ale port, szeroko pojęte kwestie portowe i właśnie Politechnika, a dalej takie kwestie jak oczywiście funkcjonowanie odrębnej służby polskiej pocztowo-telegraficznej, czy administracja przez Polskę kolejami, czy na przykład istnienie wolnego miasta w granicach, w strefie celnej Polski i obecność nad gdańskimi celnikami polskich inspektorów celnych. To były oczywiście takie punkty zapalne, które się przewijały przez cały okres wojny, przepraszam, międzywojennego okresu, ale wydaje mi się, że port i Politechnika to były takie dwie najbardziej zapalne.
Mówiąc najkrócej, już wiem, o czym będziemy rozmawiali już bardzo niedługo, czyli porozmawiamy o tym, co było dalej. Doktor Jan Daniluk jest moim gościem, czy był już moim gościem, ale tak naprawdę mam nadzieję, że nim za chwilę znowu będzie, bo porozmawiamy o całej reszcie historii wolnego miasta Gdańska.
Dziękuję państwu.
Co za historia w Radiu Gdańsk?